Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Przedstawiciele rządu, ludzie świata nauki, artyści, stowarzyszenia katolickie protestują przeciwko wystawianiu pornograficznego spektaklu w Teatrze Polskim. Premiera pseudosztuki Śmierć i dziewczyna odbyła się w sobotę po południu na deskach wrocławskiego teatru. Prezentowano w niej m.in. sceny seksu. W rolę wcielili się zagraniczni aktorzy filmów porno. W trakcie pseudospektaklu przed gmachem teatru prowadzona była modlitwa różańcowa w intencji organizatorów i wykonawców. Profesor Piotr Jaroszyński z KUL-u podkreśla, że sztuka współczesna jest często nadużywana dla celów walki ideologicznej.
To nie ma nic wspólnego ze sztuką, to jest tylko narzędzie walki, tak jak komuniści tworzyli sztukę socrealistyczną, która była zaprzeczeniem sztuki, tak dzisiaj nowa lewica zachodnia używa sztuki w formie bluźnierczej czy pornograficznej po to, żeby niszczyć najbardziej podstawowe ludzkie wartości. I dlatego tutaj nie ma mowy o jakimś łamaniu prawa do wolności ekspresji artysty, bo to nie chodzi o wolność ekspresji, to chodzi autentycznie o wojnę kulturową.
Janusz Wolniak, sekretarz diecezjalny Akcji Katolickiej, mówi, że teatr, który pracuje za publiczne pieniądze, nie jest miejscem na pokazywanie spektakli, które mogą budzić zażenowanie.
Teatr to od dawien dawna mówiono świątynia sztuki. To coś, do czego się szło, żeby godnie przeżyć jakieś ciekawe rzeczy artystyczne. Ja nie mówię, że nie można też różnych rzeczy eksperymentować. Są różne teatry, ale człowiek powinien mieć wybór. I za publiczne pieniądze, za to, co płacimy wszyscy, mamy prawo domagać się rzeczy godnych, rzeczy, których nikt nie będzie się wstydził, nikt nie będzie wyrażał zażenowania.
Ministerstwo Kultury domagało się natychmiastowego odwołania premiery pornograficznego pseudospektaklu. Działalność Teatru Polskiego jest współfinansowana przez państwo. W murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zakończył się w sobotę 8. Międzynarodowy Kongres pod hasłem Katolicy i Sztuka – Szanse i Zagrożenia. W dwudniowym spotkaniu uczestniczyli wybitni prelegenci z Polski, Watykanu, Włoch, Hiszpanii i Tajwanu. Wśród mówców znaleźli się też przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński w swoim wystąpieniu zaznaczył, że nie mogło go zabraknąć w tym miejscu.
To jest obowiązek ministra, żeby być w takim miejscu, także w tym gorącym czasie. Cieszę się, że tu jestem nie tylko ze względów osobistych, bo widzę wielu znajomych, przyjaciół, a przede wszystkim bardzo dostojne osoby, ale przede wszystkim jestem tutaj urzędowo. Jestem jako przedstawiciel władz państwowych i moim obowiązkiem jest tu oczywiście być z państwem, dlatego że minister kultury i dziedzictwa narodowego jest, zgodnie ze znaczeniem słowa minister, sługą społeczeństwa, obywateli, wyborców, ale i w szerszym znaczeniu tych obywateli, którzy są zaangażowani, którzy są aktywni, którzy są oddani jakiejś sprawie.
Piotr Gliński zapewnił też, że państwo będzie wspierało tego typu wydarzenia. Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ojciec dr Zdzisław Klewka, powiedział, że tegoroczny kongres zwrócił uwagę, jak ważną rolę odgrywają w świecie artyści.
Zobaczyliśmy, jak człowiek potrzebuje pewnych symboli, pewnej rzeczywistości wcielonej, przez którą Bóg potrafi mówić do dzisiejszego człowieka. I myślę, że wielu z nas, współczesnych ludzi, straciliśmy wzrok, straciliśmy też słuch na pewne wartości. Potrzeba właśnie nowych narzędzi. Właśnie myślę, że te dwa dni kongresu nam pokazały, jak bardzo potrzebujemy artystów, potrzebujemy ludzi świata sztuki, którzy pomogą nam przekazać, zakomunikować to przesłanie niewidzialnego.
Kongres zorganizowała Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu we współpracy z Katedrą Filozofii Kultury i Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Patronat nad wydarzeniem objęła Papieska Rada Kultury, a także ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, były prefekt Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego. Poszczególne punkty spotkania transmitowały Radio Maryja i Telewizja Trwam. Źródłem siły państwa jest naród oraz własne wojsko, przemysł i broń, podkreślił minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. W Sieradzu uczestniczył on w sobotę w pogrzebie szczątków Teofila Jurka, żołnierza poległego w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku. Na naszej antenie Antoni Macierewicz zwrócił uwagę, że działania związane z zakupem broni, rozwojem przemysłu zbrojeniowego i przezbrojeniem armii powinny się opierać o rodzimy przemysł. Wskazał, że jest to niezbędne, aby proces wyzwolenia Polski zapoczątkowany w 1989 roku był skuteczny.
My nie mamy też złudzeń, iż są takie dziedziny, w których bardzo długo będziemy szukali rozwiązań poza granicami Polski we współpracy z naszymi sojusznikami, zwłaszcza Amerykanami, którzy są w tych kwestiach najbardziej posunięci do przodu, mają najlepsze i najskuteczniejsze rozwiązania. Więc nie łudzimy się w tej materii, ale jest cały szereg dziedzin związanych z uzbrojeniem, które mogą i będą rozwijane w Polsce i na nich będziemy opierali nasze bezpieczeństwo. Mówimy o tym, żeby podstawowy trzon naszego uzbrojenia w perspektywie był pochodzenia krajowego.
Minister poinformował też, że zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o pośmiertne mianowanie szeregowca Teofila Jurka na stopień podporucznika. Szczątki Teofila Jurka, żołnierza 31. Pułku Strzelców Kaniowskich, poległego we wrześniu 1939 roku, odnaleziono na polu w Mnichowie pod Sieradzem i ekshumowano w październiku tego roku. Podczas ekshumacji znaleziono tzw. nieśmiertelnik, z którego można było odczytać, że poległy żołnierz to urodzony w 1910 roku Teofil Jurek. Przeprowadzenie szczegółowego audytu to pierwsze zadanie koordynatora służb specjalnych, powiedział poseł Maciej Wąsik, który będzie zastępcą Mariusza Kamińskiego. Jak mówi, symbolem działalności poprzedniego koordynatora Marka Biernackiego pozostanie poduszka, którą znaleziono w pustych szafach. Zabrakło raportu o stanie służb. Maciej Wąsik zapowiada, że głównym zadaniem służb będzie troska o bezpieczeństwo Polaków. Przypomina, że służby zawiodły w momencie m.in. katastrofy smoleńskiej, jak i afery taśmowej.
Nowi szefowie służb weszli dopiero co do tych instytucji. Oni muszą zweryfikować te pomysły, oni muszą jak gdyby zderzyć się z tą rzeczywistością i dopiero później będzie można podejmować pewne działania. Ale ja zapewniam, że te działania będą bez zbędnej zwłoki, że będą zdecydowane. Mam nadzieję, że minister Mariusz Kamiński będzie niebawem mógł pani premier Szydło przedstawić takie pierwsze wnioski. Głębszy raport na pewno potrwa dłużej.
W tym tygodniu premier Beata Szydło odwołała szefów cywilnych i wojskowych służb specjalnych. Obowiązki szefa Agencji Wywiadu będzie pełnił pułkownik Grzegorz Małecki, a ABW będzie kierował profesor Piotr Pogonowski. Stowarzyszenie i Fundacja Rzecznik Praw Rodziców przekaże w poniedziałek minister edukacji projekt podstawy programowej dla przedszkoli oraz klas 1-3. Przedstawiciele rodziców i ekspertów akcji Ratuj Maluchy zostali zaproszeni przez nową minister Annę Zalewską. Rozmowy będą dotyczyć przepisów, które mają znieść obowiązek szkolny dla 6-latków, a także rozwiązań dla dzieci z 2009 roku, które już poszły do szkół. Zmiany te wymuszą też weryfikację programu nauczania, dlatego też inicjatywy stowarzyszenia, zespół 400 pedagogów przygotował nową podstawę programową. Małgorzata Luser z Fundacji Rzecznik Praw Rodziców podkreśla, że rozwiązania przewidują całościowy rozwój dziecka, a nie fragmentaryczny.
Ta podstawa, która jest, ona z jednej strony dla na przykład 6-latków była zdecydowanie w aspekcie chociażby polonistycznym zbyt trudna, bo przerastała możliwości dziecka, które rozpoczynało jako 6-latek na przykład naukę. A z drugiej strony miała poważne wady, na przykład matematyka była przesadnie zinfantylizowana. Tutaj ta podstawa, która została przez zespół pedagogów napisana, skonsultowana przez doradców metodycznych, dydaktyków, ona jakby składa podstawę naukową, jakby wiedzę o dziecku całość i nie pomija już żadnych ważnych elementów.
Nowy rząd PiSu planuje także stopniowe wygaszanie gimnazjów i powrót do 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum. W sobotę weszła w życie ustawa o refundacji zatrudniania młodych osób. Pracodawca zatrudniający bezrobotną osobę do 30 roku życia przez rok otrzyma comiesięczny zwrot w wysokości najniższego wynagrodzenia. Przez kolejne 12 miesięcy będzie miał jednak obowiązek zatrudniać pracownika za własne środki. Poza tym pracodawca będzie miał dostęp do Krajowego Funduszu Szkoleniowego i pieniędzy na podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników. Poseł Janusz Śniadek z Sejmowej Komisji Polityki Społecznej podkreśla, podkreśla, że PO zdecydowała się na takie rozwiązanie dopiero w kampanii wyborczej.
Że ona trochę podobnie jak te podwyżki płac obiecane pielęgniarkom były pewnym gestem, no, takim pozornie pokazującą ludzką twarz Platformy, ale robioną już w ramach kampanii wyborczej, kiedy niemal pewne czy oczywiste było, że to nie Platforma będzie musiała z tych zobowiązań się wywiązywać, się realizować. To jest dokładnie to podrzucanie takich daleko idących zobowiązań. Faktem jest, że podobnie jak te podwyżki płac dla pielęgniarek wydają się konieczne, również i to działanie wydaje się być rzeczą dobrą, dającą szansę wzrostu zatrudnienia ludzi dzisiaj pozbawionych pracy.
Pracodawcy będą mogli uzyskać refundację od zatrudnienia młodych pracowników od 1 stycznia przyszłego roku. Program ma objąć 100 tysięcy osób. Portugalski parlament przyjął ustawę, zgodnie z którą dewianci seksualni będą mogli adoptować dzieci. Projekt przegłosowano mimo powszechnego sprzeciwu portugalskiego społeczeństwa. Stało się to możliwe dzięki głosom zasiadających w parlamencie socjalistów, komunistów, socjaldemokratów i posłów Partii Zielonych. Przyjęta ustawa pozwala na przysposobienie dzieci także tym osobom, które nie zalegalizowały związku zgodnie z portugalskim prawem, a żyją ze sobą co najmniej 2 lata. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, bioetyk, podkreśla, że takie prawo depcze godność człowieka.
Jest akt, który zapisuje się na bardzo czarną kartą w dziejach historii rodziny w Europie, w dziejach troski o godność człowieka i wreszcie w dziejach demokracji. Po pierwsze, no to jest kolejny akt dewastacji małżeństwa i rodziny, tej instytucji, która niezależnie nawet od tego, czy jest uznawana za sakrament, czy nie, ale stanowi właśnie instytucję, która w tradycji jest otoczona szczególną troską i szczególną opieką. Sprawa druga to jest właśnie dewastacja godności człowieka, dlatego że podporządkowanie tym parom partnerskim godności i dobra dziecka, które staje się w tym momencie towarem, przedmiotem, zaspokajającym ich odczucia, ich potrzeby. To jest skandaliczne deptanie godności człowieka.
Prawo do adopcji dzieci przez dewiantów seksualnych było już 2-krotnie wcześniej przedmiotem głosowania, w 2012 i 2013 roku. W obu przypadkach deputowani rządzącej wówczas koalicji odrzucali projekty. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.